Michasiu, ty mój drogi, ponad 1 000 000 złotych zysku netto w miesiąc same giełdy u Freeza. Mówiłem, że mi chłopak imponuje? Futura Podcast!
Biebieda! Pięknie, pięknie, biednie,
no, pięknie,
biednie.
Pięknie, a to jest przepięknie, przepięknie, przebiednie. Dzień dobry, dobry wieczór, witam cię serdecznie. Michał, witam wszystkich słuchaczy. Co tam, Michałku, ciebie taki zadowolony, uśmiechnięty, jak nie ty w ostatnim czasie?
Tak, bo mnie to bawi, że zrezygnowaliśmy z sucharów na początku, bo stwierdziliśmy, że te nasze zarobki na tle Freeza to jest najlepszy żart. Spoko, spoko.
Absolutnie, ja suchary, nie. Ej, ja suchary przygotowałem, żeby nie był. Nie.
A, dobrze.
Ja je nadal mam.
Okej, okay, to...
Ale suchary później. Na razie zapytam, co u ciebie. Z sucharami, wiesz, jeszcze chwilę przetrzymamy ludzi.
Teraz to ja się zastanawiam, co to będą za suchary, ale dobra. Witajcie w 178. najpopularniejszym podcaście technologicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No, futurzaki. Ładnie sobie radzicie, bo tak patrzyłem właśnie w rankingu. Nie wiem, co się tam stało, ale pniemy się w górę. Jesteśmy w okolicach 100 podcastów ogólnie w Polsce na Spotify. Mamy odcinki w top 100 odcinków na Spotify i w sumie to chciałem tylko powiedzieć, że dziękujemy. A jeżeli jakiś szejk z tych Emiratów Arabskich ma do nas słabość, to może no, nie przyjmę nic na klatę. Za pieniądze, nawet jeżeli to miały być takie pieniądze jak u Freeza, ale jakiegoś Patronite'a możemy otworzyć, więc odezwij się nasz słuchaczu z Emiratów. Co tam jeszcze? No, zmęczony jestem, bardzo czekam na majówkę, szczególnie, że jeżeli mnie jutro kurierzy nie zawiodą, to spędzę majówkę z 2 rewelacyjnymi grami, które jutro mają właśnie premierę. Znaczy, dla was to już są 2-dniowe stare śmieci, ale my nagrywamy to w czwartek wieczorem. Pokémon Snap i Returnal. I obie są naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Bo Returnal...
A, trafiliśmy.
Tak, bo Returnal to chyba pierwsza taka wysokobudżetowa gra z gatunku roguelike, czy też rogalik, czyli taka, że giniecie co chwilę i to ma być fajne. Ale rzeczywiście oglądaliśmy obaj recenzje u Archona przed nagrywaniem tego odcinka i zapowiada się bardzo, bardzo spoko. No i to jest też pierwszy ekskluzyw tylko na PlayStation 5 od Demon's Souls, które było na premierę PlayStation 5. Znaczy tam było jeszcze to PlayStation's All... Co to było? To, co było w PS Plusie? Jakieś gówno 5 na 10
to,
było.
To derby, to the All Stars, coś tam, to gówno. Powiem ci, że ja to nawet tego nie zainstalowałem, bo szkoda tego małego dysku na PlayStation zapychać.
No, tak więc pierwszy prawdziwy ekskluzyw tylko na PS5, więc sprawdzę z chęcią, a Pokémon Snap to jest druga część gry, która wyszła na Nintendo 64 chyba pod koniec lat 90. i wtedy były bardzo popularne tak zwane strzelaniny na szynach, czyli że nie kontrolujecie bohatera tego, gdzie on idzie, tylko sobie celujecie. I oczywiście Nintendo musiało to zrobić po swojemu i karabiny z takich strzelanin przerobili na strzelanie fotek i to jest gra, w której robisz zdjęcia Pokemonom i podobno, bo ja nie grałem w oryginał, podobno jest to ciekawe i się nie nudzi i ta nowa część też ma na Metacriticu średnią ocen 80 od mediów, więc chyba jest spoko. Sprawdzę, no, a jeżeli przeze mnie kupiliście Switcha i teraz się łapiecie za głowę, że co to jest za gra w robienie zdjęcia Pokemonom, to z tego, co mówią różne plotki, to druga połowa tego roku powinna być napakowana naprawdę wysokobudżetowymi, świetnymi grami, więc poczekajcie. I co? Ostatnia rzecz, co u mnie, nawet sobie zapisałem właśnie, czym się pochwalić tutaj dzisiaj. Od 4 maja mój rocznik się może zapisywać na szczepionkę i powiem ci, że już dawno nie czatowałem na nic w takiej atmosferze, że wiesz, że jestem pewien, że coś nie będzie działać i będę odświeżał co 3 sekundy, a jak wreszcie zacznie działać, to pewnie nie będzie już miejsc, więc będzie fajnie. To mi się właśnie kojarzy z takim kupowaniem jakichś mocno limitowanych rzeczy w sklepach online albo rejestracja na zajęcia na studiach tak wyglądała, u mnie przynajmniej. U ciebie to pewnie się list polecony wysyłał albo gołębia. Kamieniem się rzucało w okno wykładowcy.
Tak, u mnie listy pterodaktylem były wysyłane. Dobra, Michał, co do samej szczepionki, wiesz co? A ja jeszcze, mimo jako już pan w podeszłym wieku, jeszcze się nie zaszczepiłem. Czytałem gdzieś tam wstępnie informację, że niedługo mają być kary narzucane, 50 000 złotych za brak szczepionki. No to poczekam, wiesz, i w ostatnim momencie, jak każą mi zapłacić, to ja powiem cyk i się zapisuję. No dobra, co tam u mnie, ale to zaraz, bo 2 sucharki muszą wjechać. Niektórzy pewnie się już przyzwyczaili, lecimy. Pierwszy to nawet nie taki suchar, jak porządny, wysokobudżetowy kawał. Nie wiem, czy słyszałeś.
Triple A?
Przyjeżdża królik... Tak, Triple A na pełnej K. Przyjeżdża królik na stację benzynową i pyta: ile kosztuje kropla benzyny? Pyta sprzedawcy. Kropla to nic. To proszę nakapać do pełna.
Hej, ale ja pamiętam, to było strasznie bezczelne z mojej strony, ale byłem gnojem, jak się kiedyś z kolegą zerwaliśmy ze szkoły i byliśmy właśnie w jakimś tam supermarkecie i spakowaliśmy jednego orzeszka do torebki foliowej, do zważenia go po prostu w sklepie. I też pan ochroniarz miał do nas pretensje, bo wychodziło nam, że ten orzeszek nic nie kosztuje, więc chcieliśmy sobie zapakować ich trochę więcej, tylko pojedynczo. Oczywiście nie byliśmy aż takimi cebulami, ale tak w ramach walki z systemem.
Okej, okay. Drugi, równie ambitny, trochę krótszy. Czemu Napoleon zjechał windą w dół? Bonaparte. Ojejku, to jest tak głupie, to jest tak głupio, dobre. Dobrze, zakończmy kącik sucharowy na dzisiaj. Co tam o mnie pewnie zapytasz, więc ja już sam sobie odpowiem. Michałku, to mój drogi, tak jak już dobrze wiesz, ja teraz się wzbijam na wyżyny swoich możliwości, coś mnie łamie. Dzisiaj wstałem, tak się źle czułem i nadal się źle czuję. No ale tak jak już sobie ustaliliśmy, ten podcast musi się pojawić w niedzielę, więc cały czas walczę ze swoją chorobą. Nawet nie wiedziałem, że w ogóle jakakolwiek jest. Ale pochwalę się, pierwszy raz od paru lat coś zrobiłem w kuchni. W sensie nie tyle zjadłem, co ugotowałem, a nawet upiekłem. Jednak Thermomix to faktycznie jest zarąbiste urządzenie dla takich ułomnych osób jak ja, które niby chciałyby coś zrobić, ugotować, usmażyć, ale są lewe do tego. I zrobiłem pizzę, przepyszną pizzę na cieście takim ciemnoziarnistym, bardzo, bardzo dobre.
Jezu, to już na się musiał popłakać ze wzruszenia.
To jest pycha, naprawdę, to było takie dobre. Tak, czekaj, jak to się nazywało? Emporio coś tam... z tym żarciem, jakie to dobre, aż staje ten i ten, no moje, genialne, naprawdę genialne. Nie wiem, kojarzysz ten kanał?
Nie. I chyba nie chcę.
Kanał, kurde, grubo ponad 500 000 subów, świetny kanał. Zobacz sobie, tylko nie pamiętam, Food Emporio, coś takiego. Ale zrobiłem też pierogi z truskawkami. Ojejku, jakie to dobre i jakie to jest wygodne. Rączek w ogóle nie brudzisz, wiesz, wrzucasz składniki, ten Thermomix ci waży, miesza w minutę, masz gotowe ciasto, ubijasz i masz pierogi. No genialne, naprawdę, no, bardzo, bardzo spoko.
Drodzy słuchacze, Bartek został oficjalnym partnerem i ambasadorem Thermomixa. Jeżeli chcecie kupić, to zgłaszajcie się do niego. Teraz będzie nowa sekcja, tak. Co nowego w Thermomixie? O, nowy przepis na Thermomix w każdym odcinku Futury, dawaj.
O, no, nowy przepis na Thermomix, to akurat nie będę ten, takim sprzedajnym i opłacanym, bo będę za fryty wam polecać, więc słuchajcie jak najbardziej. Ogólnie tak jak ci mówiłem, Borys mnie zaraził tym i zaczynam się tym jarać, nie wiem czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale no cóż, oznaka wieku. Zrobiłem tą recenzję Mi 11 Ultra, bardzo spoko telefon, ale jak ciągle się wszyscy śmieli, że o, smartfony po 5-6 tysięcy złotych, Samsungi, Apple, Sraple, a tu cyk, Mi 11 Ultra oficjalnie w Polsce 5700 zł, ihu, już Xiaomi nie jest takie tanie, no ale ogólnie smartfonik bardzo spoczko. No i tak jak mówiłeś, ja też jutro z rana, tylko ja już się usrałem, że muszę mieć pudełeczko, zamawiam sobie gdzieś tam w jakimś sklepie, zamówię sobie Returnal i podjadę po prostu do sklepu, odbiorę sobie fizycznie, bo jednak na tę grę już czekaliśmy od jakiegoś czasu, wychwalaliśmy ją, w sensie nawet nie wiedzieliśmy, że to może być dobra gra, ale ja to czekałem, już w zeszłym odcinku o tym mówiłem. No i tak jak powiedziałeś, okazuje się, że jest to bardzo sympatyczna gra, która zbiera same dziewiątki, dziesiątki. Dark Archon mocno pochwalił, ogólnie u niego recenzja prawie 20-minutowa gry, to dużo. Obejrzałeś do końca?
Tak, obejrzałem do końca, jestem bardziej przekonany niż przed tą recenzją, więc chyba jest dobrze.
No, powiem ci, że strzeliliśmy się idealnie, bo tak wszyscy mówili, rogalik, będzie średniaczek 6 na 10, a tu cyk, kolejny hicior ekskluzywny na PlayStation, bardzo dobrze, bo ile, Michał, już minęło od momentu, kiedy kupiliśmy tę konsolę, to już prawie z pół roku
Jezu,
niedługo
pół roku,
będzie.
Tak, a ja właściwie tylko przez ten cały czas nadrabiam gry, w które powinienem zagrać jeszcze na PS4, tylko nie miałem czasu.
No, a żebyś wiedział, że ja mam dokładnie, praktycznie mam tak samo, tak? Na przykład tego Sackboya to nawet nie kupiłem, nie wiem, Dark Soulsy, Demon Soulsy, liznąłem, ale polizałem i odłożyłem do lodówki, żeby się nie roztopiło. No nic, dobrze, Michał, to co? Zaczynamy od newsów, czy coś jeszcze chciałbyś dodać od siebie?
Tak, jeszcze oczywiście kącik Oppo i Oppo jak zwykle ma jakieś tam promocje, ale tym razem znalazłem coś ciekawszego, bo wypuścili taki raport, no generalnie, który jest o tym, jacy są zajebiści, ale chciałem się nad tym pochylić przez 3 minuty, bo on jest o tym i teraz wait for it, bo przez chwilę będzie sztywno, ale to jest bardzo ważne dla puenty tego mojego wywodu. Tak, TÜV Rheinland, taki ośrodek certyfikacyjny, certyfikował wyniki firmy w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami i redukcji emisji. Firma nie współpracuje z dostawcami, którzy postępują niezgodnie z prawem lub stosują nieetyczne praktyki, bla, bla, bla. W 2020 roku OPPO poddało recyklingowi 13 razy więcej produktów w porównaniu z rokiem 2019 i tego jest jeszcze sporo i to są ogólnie w poważnym, nudnawym wręcz tonie, no powiedzmy sobie szczerze, ale przedstawiane ciekawe rzeczy, które skłaniają do refleksji, bo wiadomka, no taka świadomość, ochrona środowiska to są rzeczy bardzo ważne i wszyscy po prostu powinni to robić, ale patrz, z jednej strony słyszymy ciągle od Apple'a, jacy to oni są eco green i w ogóle, bo wyrzucili na przykład tę nieszczęsną ładowarkę z pudełka do iPhone'a. Z drugiej strony mamy OPPO, które mówi, że bez wywalania ładowarki opakowania smartfonów w zeszłym roku zmniejszyły się u nich o 24% i jest w nich o 90% mniej plastiku, a ich produkty przede wszystkim są projektowane modułowo, tak żeby było je łatwo naprawić albo sobie jakąś część wymienić. I ja wiem, że Apple ma być zeroemisyjny i w ogóle pochwalam, bardzo pochwalam, bo myślę, że za kilkadziesiąt lat to ludzie pewnie sobie nie będą w stanie wyobrazić, że jakieś produkty mogą być produkowane w sposób nie eko, no ewentualnie będą się też napierdzielać maczugami po głowach, bo taka opcja też jest, ale zobaczymy. Ale właśnie patrząc na naprawialność urządzeń u Apple'a, to tak tego eko nie widzę za bardzo, powiem ci.
Wiesz co, jeżeli chodzi o Apple'a, to... Ja już tyle razy wypowiadałem się na temat tej całej ekologiczności Apple'a. Nie wierzę, to jest jedna wielka ściema, tak o ściemach zresztą i robieniu, staraniu się robić ludzi w chat. Też jeszcze mam trochę do powiedzenia, że tak powiem, pokontynuować trochę temat, który poruszyłem parę dni temu u siebie na kanale. Wiesz, ja jestem użytkownikiem Apple'a, jednak jestem świadomym użytkownikiem. To, że używam, to nie znaczy, że będę tylko i wyłącznie ten sprzęt wychwalać, a już tym bardziej nie będę pochwalać tych całych proekologicznych zakrywek Apple'a odnośnie niedodawania ładowarek czy samego sposobu naprawiania tych urządzeń. No i jedna wielka ściema, Michał, nie oszukujmy się. Po prostu wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, jakim są pieniądze, niestety.
No oczywiście, no w każdym razie od ekologicznego tuszu do napisów na opakowaniach przez komponenty z recyklingu, w sensie, że nie stare procesory, tylko że materiały, OPPO jest coraz bardziej eko, gratulujemy, brawo, fajnie, a teraz już myślę, że możesz spokojnie przejść do jakiegoś newsa.
Ty, ale dałem dupy, ja miałem jeszcze jednego suchara, no to na szybko. Jak się nazywa samotny Koreańczyk?
Nie wiem.
Samsung.
Wiesz co, powiem ci,
dobre.
Bartek, kiedyś musimy wypuścić taki odcinek Futury, w którym będzie przez 45 minut cisza i na przykład na koniec tylko lekkie prychnięcie i to będzie reakcja na żarty w Futura Podcast. Ale zajebiste, no. No ja się uśmiałem.
Dobra. Dobrze, pierwszy temat to tak jak powiedziałem, chciałbym chwilę jeszcze pokontynuować tę całą główną burzę związaną z Facebookiem i Apple'em odnośnie aktualizacji prywatności na iOS 14.5, dokładnie tej funkcji App Tracking Transparency, dotyczącej możliwości włączenia bądź wyłączenia sobie śledzenia w danej aplikacji. Jak dobrze wiemy, Facebook bardzo tego nie popiera, mówiąc, że to jest złe, że niektóre firmy będą na tym tracić. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam, bo Facebookowi znowu, tak jak w przypadku Apple'a, wszystko sprowadza się do jednego wspólnego mianownika, czyli do pieniędzy. I Michał, właśnie chciałem poznać twoje zdanie na ten temat. Nie wiem, czy się pogłębiałeś w ten temat. Powiedz mi, czy lepiej, żeby człowiek miał opcję wyboru, na przykład jeżeli wiesz, śledzisz, jeżeli dana aplikacja ci śledzi, no to sam wybierasz, czy ma cię śledzić, czy nie, czy jednak, że tak powiem, z defaultu każda aplikacja powinna mieć wgląd do możliwości personalizowanych reklam dla ciebie.
No powiem ci, że właśnie się nie wgłębiałem w ten temat i dla mnie to jest, jak o tym słucham teraz, jakiś totalny absurd. No oczywiście Zuckerberg, Facebook mają rację, firmy różne na tym bardzo stracą, tylko to nie znaczy, że w takim razie tak nie powinno być, no bo to oznacza tylko to, że to my jesteśmy tym słynnym produktem, że to na nas się zarabia i jasne, no ja też nie bronię Facebookowi czy komukolwiek innemu zarabianiu na tym, że ja sobie korzystam z portalu społecznościowego za darmo, ale no miejmy świadomość przynajmniej, w jaki sposób nasze dane i jakie dane są wykorzystywane i miejmy chociaż trochę ten wybór, kurczę.
No właśnie o to mi chodzi, tak? Bo tak jak już zresztą mówiłem u siebie na kanale, zauważ, że wszystko kręci się wokół ludzi. Czy to będzie człowiek dana ilość ludzi, która przychodzi do sklepu, do pana właściciela żabki, czy to klient w sklepie XYZ, w którym zakupuje produkt, czy to klient, który idzie do zwykłego sklepu spożywczego, czy subskrybuje nasz kanał, czy nie wiem, obserwuje jakiegoś podcastera na Spotify, wszystko sprowadza się do ludzi, bo to jednak na, chcąc czy nie chcąc, na ludziach się zarabia te pieniądze. I niestety w 2021 roku mam wrażenie, że ta, tak jak to, ja bym to może trochę inaczej ubrał słowa, człowiek stał się taką walutą, taką kartą przetargową, dzięki której firmy, osoby publiczne czy nawet niepubliczne zarabiają naprawdę chwilami naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. No raczej to jest złe, no ale...
Ale posłuchaj,
nie
bo...
Wiem, nie wiem, no.
Wytłumacz mi, jak to jest. Co Mark Zuckerberg, bo ja tej sprawy nie znam, który był przesłuchiwany niejednokrotnie w kongresie amerykańskim i w związku z Facebookiem było mnóstwo afer związanych właśnie z prywatnością, dotyczących też, nie wiem, chociażby wyborów prezydenckich, wielu innych bardzo ważnych wydarzeń. Co Zuckerberg publicznie w takiej sytuacji może powiedzieć, że takie śledzenie i niedawanie ludziom wyboru jest dobre? Jak, co on w ogóle mówi na ten temat?
Wiesz co, chodzi o to, że ja tam czytałem wypowiedź na The Verge, ona była bodajże w grudniu, bo informacje na temat wprowadzenia App Tracking Transparency już się pojawiły wcześniej, jednak dopiero teraz wraz z aktualizacją 14.5 się wprowadziły i Facebook, ja bym ci to już dokładnie nie pamiętam, co tam było mówione, ale mniej więcej tak, że Facebook się bronił, że małe firmy na tym stracą, firmy współpracujące z nimi stracą, bo jak dobrze wiemy, no z setkami, tysiącami różnych firm Facebook współpracuje, żeby te reklamy się wyświetlały. I z jednej strony okej, stracą, no bo faktycznie nie będą się wyświetlać reklamy, nie wiem, nie dostaniesz reklamy butów, których przed chwilą oglądałeś, albo nie wiem, gry pada, bądź czegokolwiek innego. Ale z drugiej strony ja też się z tym nie do końca zgadzam, że im zależy na innych firmach, bo Facebookowi zależy na pieniądzach. Zauważ, Michał, że Facebook, nie wiem, jaką teraz ma bazę klientów, w sensie no, profili. Tam jest kilka miliardów osób, które są zalogowane. Fizycznie i faktycznie z posiadania konta na Facebooku, twojego, mojego, czy miliardów innych osób na świecie, Facebook nie zarabia, więc Facebook musiał znaleźć drogę na zmonetyzowanie tego portalu społecznościowego, no i korzysta chyba z największej możliwej bazy danych, jaką kiedykolwiek stworzono.
Dobra, ja mam teraz na rozluźnienie taką zdecydowanie weselszą i lżejszą wiadomość. Otóż niejednokrotnie już rozmawialiśmy o tym, jak to spędzamy po parę godzin nad tym, żeby znaleźć sobie na Netflixie albo na HBO, gdziekolwiek coś do oglądania, a ostatecznie kończy się to tak, że trzeba już iść spać, kiedy wreszcie jest coś wybrane i nie oglądamy niczego. Netflix wprowadza, a w chwili, w której tego słuchacie, już wprowadził, opcję odtwórz losowo. I w paru miejscach na stronie Netflixa, czy też w aplikacji, będziecie mogli kliknąć właśnie w taką ikonkę odtwórz losowo i wtedy włączy wam się jakiś losowy film bądź serial. Głupie? Trochę tak, ale w sumie czasami, jak po prostu mam ochotę obejrzeć jakąś głupotę, odstresować się, to myślę, że nawet bym z tego skorzystał. Według badań Netflixa, co ciekawe, troszkę mi się nie chce w to wierzyć, ale z drugiej strony, kurczę, no różnie bywa. Przeciętny człowiek spędza ponad rok życia na poszukiwaniach czegoś do obejrzenia.
Ponad rok życia? Tak. Człowieku, ja tu chyba z jedną czwartą życia. Ja się z tego śmieję już od dłuższego czasu na Twitterze. Ale czekaj, wybierz losowo, Michał, czy ta funkcja na Netflixie już była od jakiegoś czasu. Ja od paru tygodni już ją miałem, chociażby na telewizorze. I ja z tego już korzystałem niejednokrotnie, bo
naprawdę?
Jak ja mam wybierać dwie godziny... Naprawdę, jeżeli ja mam dwie godziny wybierać film... i potem wyłączyć go po 15 minutach, bo byłem zmęczony dwugodzinnym wybieraniem filmu, to już niech leci coś losowo, jeżeli tego nie oglądałem, to nawet jeżeli to będzie jakiś paździerz, to sobie obejrzę i zawsze zaoszczędzę te kilkanaście minut albo godzin na poszukiwaniu filmu. W aplikacji Netflixa na Samsungach to ja już mam, żeby cię nie skłamać, od końca marca?
No bo ty,
od
Bartek,
początku kwietnia?
Jesteś po prostu wybranym, no jesteś lepszy niż każdy inny. Z tego, co ja czytałem, to jest tak, że po prostu na wybranej grupie osób ta nowość była testowana od dłuższego czasu i Netflix sprawdzał, czy ludzie z tego korzystają, więc jakaś tam mała testowa, być może losowa grupa użytkowników miała to wcześniej, natomiast właśnie od dzisiaj, czyli w naszym przypadku od czwartku 29 kwietnia, używać może tego każdy, więc będziemy jeszcze bardziej produktywnie spędzać czas. Super.
Okej, okay. No dobra. Ej, no to ja musiałem być w tej gronie tych króliczków doświadczalnych.
Ego urosło tak trochę, mówię, co?
Ojej, no.
Nie tylko.
Nie tylko ego. Nie tylko. Dobra, lecimy dalej. Odnośnie AirTagów, bo temat jest taki dosyć ciekawy. Tak jak podejrzewałem i faktycznie to się potwierdza, ostatnio wbiłem się zobaczyć, gdzie są te moje AirTagi, które tam dotrą do mnie jutro, czy tam po długim weekendzie. Nie wiem, i tak materiał na ich temat robić nie będę na razie, bo nie mam siły, ale pisał do mnie pan Kubaka, pozdrawiamy serdecznie, i on parę dni chyba po składaniu, po pierwszym dniu preorderów złożył zamówienie. Chyba gdzieś dopiero na koniec maja dostał termin dostarczenia, więc jak się okazuje, to co już mówiliśmy, AirTagi w związku z tym, że są bardzo tanim produktem, no 159 zł to cokolwiek jak na Apple'a, to nie jest dużo, bo przypominam etui są po 200, 300 czy w skrajnych przypadkach nawet 600 zł. Okazuje się, że AirTag będzie sporym hitem sprzedażowym. Już teraz, zaledwie niespełna tydzień po ruszeniu preorderów, już oczekiwania i tak jak patrzyłem, niektóre terminy zakupu czteropaku sięgają początku czerwca.
No to kurczę, dużo
to
niż na
szczepionkę. Taka informacja, jeżeli ktoś jest
No? Dużo niż na szczepionkę czekasz.
No właśnie. A jeszcze musisz za to porządnie sobie zapłacić i jeszcze dodatkowo dokupić paseczek za 250 zł. No tak czy siak, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem AirTaga, to gorąco zachęcam złożyć sobie zamówienie nawet już teraz, bo ten czas oczekiwania jest wydłużony o ładnych kilka tygodni.
Spoko. Tak więc ode mnie teraz news smartfonowo-zakupowy. Rynek smartfonów urósł. Jak tam rynek zmalał, urósł? Tym razem urósł w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu z tym, co było w roku zeszłym. I tak, na pierwszym miejscu mamy oczywiście Samsunga, na drugim Apple, na całym świecie oczywiście, na trzecim Xiaomi, na czwartym Oppo gratulujemy, na piątym jest Vivo. I tutaj co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że wystarczyło dosyć jednak niewiele czasu, żeby z tej pierwszej piątki światowej wypadł Huawei, który przecież w Chinach wciąż jest bardzo popularny. Powiem więcej, były takie akcje, że w Chinach gestem takiego patriotyzmu było kupowanie smartfonów Huawei, a nie jakichś innych, troszkę na złość Amerykanom, na złość Trumpowi. A tutaj mimo tego w pierwszej piątce Huawei już nie ma, co znaczy, że w innych krajach, w których te telefony są jeszcze dostępne, chociażby w Polsce, nie jest zbyt różowo ze sprzedażą.
No jak się okazuje, jednak te usługi Google'a dla ludzi okazały się niesamowicie ważne i żadne jakieś zamienniki, jakieś próby szukania alternatywy dla usług Google'a nie okazały się wielkim sukcesem. No tak jak ja mówię, wiesz, ostatni bardzo, bardzo dobry Huawei, z którego w dniu premiery mogłem korzystać i nie odczuć jakichś wielkich strat, to był Mate 20 Pro i P30 Pro. To były takie dwa bardzo, bardzo dobre telefony. Kolejne, mimo iż były fajne, to jednak bez tych usług Google'a to jest problematyczne, tak? Żeby doinstalowywać, tutaj się bawić. Tam słyszałem od niektórych widzów, że byli banowani ludzie, którzy tam doinstalowywali te usługi Google'a na Huawei'ach, więc jeżeli jest możliwość, a tych smartfonów, zauważ, że ten rynek smartfonów jest przeogromny, jeżeli jest możliwość kupienia czegoś innego w podobnej cenie, a w ramach tej ceny otrzymuje się więcej, to Huawei poszedł w odstawkę.
Wiadomo, ale smuteczek jednak. Teraz też słyszałem, że premiera ich kolejnego flagowca, czyli P50, będzie opóźniona po raz kolejny i być może te telefony się pojawią dopiero w czerwcu. Między innymi ze względu na to, że z dostaniem odpowiednich podzespołów do produkcji też mają problem. Z drugiej strony, tak w ramach ciekawostki, to ten P50 ma być chyba pierwszym telefonem, który z pudełka zadebiutuje z tym nowym systemem Huawei, czyli Harmony OS. Inna kwestia jest taka, czy to rzeczywiście jest nowy system, bo ktoś tam się w becie dokopał, że tak naprawdę to jest po prostu nakładka na Androida z gdzieś tam głęboko bardzo zakopaną nazwą Android. Więc nie wiem, z jednej strony mi się nie chce wierzyć, żeby tak duża firma odwalała taką manianę, a z drugiej Huawei ma też piękne doświadczenia w takich marketingowych zagrywkach.
Wiesz co, Michał, powiem ci szczerze, że nie wiem, ja już chyba tak wiele powiedziałem na temat Huawei'a w różnych materiałach, że nie wiem, co mógłbym na temat Huawei'a jeszcze powiedzieć. Lubię laptopy Huawei'a, tak?
Ja też.
W sensie tam nie ma żadnych ograniczeń, tam to wszystko ładnie śmiga na Windowsie i faktycznie czasami w cenie w granicach 2000, 3, 3500 w tym przedziale cenowym naprawdę niejednokrotnie już laptopy od Huawei'a polecałem. Huawei, jeżeli chodzi o lapki, nie wszystkie, ale mega lubię i szanuję. Tak, no te telefony, no to jak widać, bez Huawei'a też sobie rynek poradzi.
No, chociaż szkoda. Zresztą ja mówię tylko o tym Harmonii, tylko tak właśnie w ramach ciekawostki, bo no dla mnie tam system, czy ma pod spodem Androida, czy miałby pod spodem gówno, to jeżeli nie śmierdzi, jeżeli są usługi Google'a, to naprawdę...
Właśnie miałem to powiedzieć, że jeżeli nie będzie śmierdzić,
tak,
to luz.
To jest nieistotne. No, a że tych usług nie ma, to musimy się powoli chyba z tym smartfonowym Huawei'em żegnać. Dawaj teraz ty.
Okej, okay, dobra. Słuchajcie, przypominam, jeżeli ktoś taki jak ja jest już od paru lat użytkownikiem jakiegoś tam iPada i chciałby zmienić, od jutra, jutro od godziny 14 rusza przedsprzedaż nowych iPadów Pro z procesorem M1 oraz Apple TV 4K. Z tego co wiem, coś tam jeszcze jest, no ale nic innego raczej nie będę brać. Apple TV 4K, te nowe z procesorem O12 biorę tylko do recenzji, potem najprawdopodobniej wyląduje gdzieś na grupce, czy to na Futurze, czy nie antyfanów i wówczas ten produkt będzie sprzedany. No a co do iPada Pro M1 oraz samego Apple TV, to też jest ciekawy temat, bo jeszcze nigdy, przynajmniej w historii nie pamiętam, aby trafiła się taka sytuacja u Apple'a, że nie ma konkretnie sprecyzowanego terminu, w którym te produkty będą dostarczane. Najczęściej jest tak, jak chociażby w zeszłym tygodniu zamawialiśmy w preorderze AirTagi, że jest składane zamówienie i równo w ciągu tygodnia produkt jest u Ciebie. A w przypadku iPadów i tych wszystkich produktów, które będzie można składać zamówienie od jutra, od 14, tam jest napisane na stronie Apple'a dostępny w drugiej połowie maja. Nie ma dokładnych, szczegółowych informacji na temat tego, kiedy one się pojawią w sklepach, bo ja już nie mówię tutaj o to, ile my tam będziemy czekać, składając zamówienia na preordery. Podejrzewam, że i tak jest niewiele osób, które są jakimiś takimi zapaleńcami, które będą składać zamówienia od razu, ale nie mamy dokładnej informacji, kiedy ostatecznie, przykładowo, będziesz chciał sobie pójść do X.comu czy Komputronika i kupić ten tablet, to nie ma ostatecznej informacji, że o, panie Bartku, nie wiem, 20 maja będzie. Nie ma. Najprawdopodobniej wynika to znowu z braków jakichś komponentów, a to znowu pewnie ma przełożenie wynikające z lockdownów, z rockdownów i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa opcja, wiem, że niektórych może się to wydawać mało interesujące, ale no mówię, jeżeli ktoś śledzi temat Apple, to jeszcze chyba nigdy w historii czegoś takiego nie było, że nie ma dokładnie sprecyzowanego terminu, w którym ty ten produkt będziesz mógł kupić. O, to tyle.
Spoko. No przypuszczam, że Apple też sobie po prostu musi przez te różne ograniczenia w produkcji hierarchizować swoje potrzeby i być może najpierw chcą zobaczyć, jak duże będzie zainteresowanie, gdzie w przypadku jakiegoś Apple TV przypuszczam, że może być bardzo różnie i sami do końca nie wiedzą i dopiero później zdecydują, co właściwie z tym mogą zrobić.
Też mi się tak wydaje.
To tak kontynuując wątek o trudnej dostępności i sprzedaży różnych rzeczy, to Sony udostępniło swój raport finansowy za cały rok fiskalny 2020 i z niego dowiedzieliśmy się między innymi, że PlayStation 5 trafiło już do rąk 7,8 miliona graczy od premiery. I to jest absolutnie kosmiczny wynik. PlayStation 4 miało w analogicznym okresie 7,6 miliona, ale pamiętajmy, że kiedy debiutowało PlayStation 4, to te konsole, no mówiąc najprościej jak się da, po prostu można było gdziekolwiek dostać bez problemu, w miarę, relatywnie. PlayStation 5 wciąż nie jest dostępne w każdym sklepie z konsolami PlayStation 5. Nie ma tak, że wychodzisz po bułki, wracasz z PlayStation, nie wytłumaczysz żonie. Trzeba naprawdę czatować, żeby kupić tę konsolę i to jeszcze zwykle kupujecie ją w zestawie z grami i akcesoriami, które niekoniecznie są wam potrzebne, no bo sklepy tak po prostu w ten sposób węszą zysk, no i sprzedają jakieś tam zalegające im na magazynach śmieci. Sony twierdzi, że ze względu na brak niektórych komponentów, na niewyrabiające fabryki, problemy z dostępnością PS5 mogą się ciągnąć aż do marca przyszłego roku, czyli to jest chyba najsmutniejsza konsekwencja epidemii COVID-19. No my z Bartkiem akurat tak wyszło, że obaj mamy swoje konsole, ale ten wynik, właśnie mając świadomość, jak bardzo jeszcze mógłby być wyższy, robi według mnie ogromne wrażenie, ale też pokazuje, że to, nad czym my się zastanawialiśmy jeszcze przed premierą, że a, bo tutaj Sony robi słabszy marketing, a, bo Microsoft jakieś tam ruchy bardziej w stronę graczy, ojojoj, bo Sony nie powiedziało, czy będzie pełna wsteczna kompatybilność. Po tym, jakim sukcesem była PS4, ludzie, tacy zwykli ludzie, mają w dupie takie rzeczy. Oni po prostu kupują PlayStation.
Tak. Tak. Wiesz co, Michał, ja teraz może się narażę, jeżeli ktoś odbierze to jako atak, to przepraszam, ale mam wrażenie, że ci najwięksi zapaleńcy, te, za przeproszeniem, zjeby, takie jak ty i ja, to kto chciał już kupić playaka, tak był napalony, to kupił. Teraz właśnie będą te osoby, które na spokojnie jeszcze sobie odczekają, które, nie wiem, jeszcze tytuły z PlayStation 4 ograją, albo, nie wiem, trafi się okazja, że o, komunia, no to kupię PlayStation, bo to fajna okazja. Czyli bardziej już te osoby, które teraz już na spokojnie chcą kupić, nie na wariata, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest zawzięty i chciał kupić PlayStation 5, no to Michał w ciągu pół roku... Ostatnio parę tygodni temu z Piżem gadałem i Piżuś też chyba kupił sobie Playaka 5 i zapłacił chyba stówkę więcej niż normalnie w sklepie, a też mu zależało, bo też chciał sobie wymienić konsolę i też chyba gdzieś tam w jakimś sklepie czy na OLX-ie trafił, więc na spokojnie teraz to już będą właśnie te osoby nie takie wariaty jak my.
A ja ci powiem, że to zależy, bo w Polsce rzeczywiście masz rację, natomiast za granicą oglądałem filmiki niejednego naprawdę youtubera technologicznego czy growego. Takie kanały, wiesz, po 100, 200, 300 tysięcy widzów, które nie dostają konsol od Sony i do tej pory mają problem, żeby zdobyć PS5. I na przykład, wiesz, ktoś mówi, że okej, Xboxa kupiłem, bo Xboxy też są trudności za granicą większe niż w Polsce. Xboxa kupiłem, ale PlayStation 5 ciągle nie mam, wciąż mi się nie udało. I wiesz, przypuszczam, że takim osobom raczej zależy na tym, żeby mieć konsolę, skoro od tego zależy też ich jakiś tam dobrobyt finansowy i po prostu prowadzenie kanału, a tak czy siak je nie mają. Więc no, w Polsce chyba, z tego co wiem, jest akurat pod tym względem jeszcze nieźle. Druga wiadomość moja związana z tym raportem jest taka, że Sony podzieliło się też liczbą sprzedanych egzemplarzy PS4. 115,9 miliona.
Ile?
Właśnie zanim mówiłeś. 115,9 miliona.
To dużo, ale do dwójeczki chyba jeszcze troszkę brakuje, co?
Tak, to jest najlepszy
wynik.
Nie
pamiętam, ile było dwójki, ale to jest drugi najlepszy wynik. Chyba.
To jest najlepszy wynik konsoli od czasu Nintendo DS-a, który debiutował w 2004 roku, czyli to już było dawno. A jeżeli mówimy o konsolach stacjonarnych, to rzeczywiście przed PS4 jest tylko PlayStation 2. PS2 zeszło chyba 155 milionów, Nintendo DS-ów zeszło 152, więc PS4 z tego co wiem jest teraz trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Myślę, że już nie dobije do tego poziomu drugiej i pierwszej, ale no jest to bardzo, bardzo imponujące. Myślę, że Switch być może jeszcze PS4 dogoni, bo tam mamy 80 milionów i to jeszcze leci w takim tempie, że kurczę, naprawdę
to
będzie grubo.
Nie, Switch na pewno, to na pewno. Słuchaj, jak ja popatrzyłem tam, nie wiem, w jakimś raporcie, ile tych Switchów się sprzedaje w Japonii, no to tam, kurde, kilka chyba Switchów na bani przypada, tak. Przynajmniej tak wnioskuję, no, że tam to jest jakiś standard, nie? Tak jak ty wymieniasz sobie, nie wiem, skarpetki i bieliznę, no to tam sobie Switcha zmieniają. A po co będę ładować? Mam nowego, wyjmę z pudełka, sobie zagram, jeszcze tam chyba 60% z baterii. No,
tam pod
życzę
pod kolor
jak
koszulki.
Najlepiej, no.
Pod kolor koszulki pewnie, sobie wybierają. No,
Jak Switch się będzie dobrze sprzedawać, to i ty będziesz nowym mecenasem Nintendo w Polsce, no. Więc życzę Switchowi i tobie jak najlepiej.
Zastanawiam się nad tym, ile Nintendo zarabia kasy, patrząc po tym, jak sprzedają się ich tytuły ekskluzywne, gdzie Sony, załóżmy, zrobi takie Last of Us 2 albo Ghost of Tsushima, czyli coś z naprawdę przeogromnym budżetem i zejdzie tego 10 milionów i to będzie ogromny sukces. Nintendo zrobi Animal Crossing, czyli grę bardzo fajnie dopracowaną mechanikami, ale taką, którą, wiesz, na upartego można byłoby zrobić zespołem 20 osób za jakieś grosze, no i jakby te budżety w ogóle mają się nijak do tego, co wydaje na gry Sony, i schodzi 30 milionów. I jeszcze przypominam, że gry Nintendo właściwie nie tanieją i 3 lata później wciąż ta gra będzie kosztowała 250 zł. Ja pierdzielę.
Tak. Tak, oni, to są przepotężne pieniądze, tak, bo wiesz, no gdyby na przykład Sony uderzało w takie tytuły jak Returnal, bo jestem święcie przekonany, że Returnal na pewno nie miał takiego budżetu jak The Last of Us, God of War, etc., no to wówczas wyglądałoby to inaczej, ale no te gry, to niektóre są tak obrzydliwie drogie, nie miałem używać słowa obrzydliwie, są tak bardzo, bardzo drogie, że no musi się trochę tego sprzedać, żeby się zysk, żeby w ogóle ta kwota się zwróciła. No, w przypadku Cyberpunka, no to wiadomo, tam chyba 8 milionów preorderów poszło i w pierwszym dniu ten cała inwestycja się zwróciła, no ale nie każdy jest Cyberpunkiem.
Nie no, te gry
dzięki
są...
Dzięki Bogu.
Tak, te budżety są w tej chwili tak wywalone w kosmos, że często grę, która sprzeda się w 4 czy 5 milionach egzemplarzy, co jest rezultatem naprawdę dostępnym dla bardzo niewielu pozycji w branży, uważa się za porażkę, bo tak była droga. Tak chyba było, pamiętam, wydaje mi się, z którymś Residentem i z tymi nowymi Tomb Raiderami.
No właśnie, bo co innego, kiedy się zrobi jakiegoś indyka, wyda się, no stosunkowo, biorąc pod uwagę AAA tytuły, niewiele i tam się sprzeda. Nawet jak będą się sprzedać, jak te gry będą po 50 zł, czy tam 100 zł, ale jak tam się sprzeda parę milionów, no to wiadomo, że zysk będzie zupełnie inny niż z takiego tytułu, w którego trzeba wepchnąć, nie wiem, 100 milionów dolarów, a 100 milionów dolarów za grę to wcale nie jest, nie wiadomo jak przekozacki wynik na ten moment gry, niejednokrotnie już przebijają wysokobudżetowe firmy skin.
Więc... No i budżetami i zyskami.
Właśnie, dlatego dlaczego wszyscy teraz gry robią? To jest dobry biznes, no. Gdybym umiał programować, gdybym umiał robić gry, to podejrzewam, że też bym się na to przerzucił, ale za stary jestem na to. Dobra, z informacji kolejnych, słuchajcie, potwierdziły się certyfikacje nowych iPadów u Apple'a, mianowicie nowy iPad edukacyjny numer 9 oraz iPad mini 6. Co ciekawe, certyfikacja odbyła się już jakiś czas temu i wielce prawdopodobne, że już na WWDC 2021, czyli w czerwcu, za miesiąc hakiem, te nowe iPady się pojawią. iPad edukacyjny jest nie tyle dobrym iPadem dla takich geeków, gadżeciarzy jak my, ale przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, dla edukacji. Może nie tyle w Polsce, ale za granicą, z tego co wiem, naprawdę masa tych iPadów edukacyjnych się sprzedaje. Czasami Apple samo rozdaje do tych biedniejszych krajów te iPady, więc to może być hicior. W iPada mini 6 nie do końca wierzę. Wszystko wynika to z rozmiaru, no nie wiem, być może odmienią go kompletnie, ale na ten moment, kiedy masz Mi 11 Ultra ma 5,87 cala ekran, a iPad mini ma przekątną 6,9, no to jaki jest sens kupowania tabletu niespełna 7-calowego, kiedy mamy 6 z hakiem calowe ekrany w smartfonach, więc jeżeli ktoś czeka, no to informuję, że lada chwila będą, ale z tym miniakiem to raczej nie wróżę jakiejś fantastycznej przyszłości.
Mnie bardzo rozczula, ja wiem, co potrafi ten edukacyjny iPad, ale rozczula mnie właśnie, jak używasz tego terminu edukacyjny, bo od razu sobie wyobrażam, że to jest iPad, który ma ciebie nauczyć, że Apple jest najlepsze i że w przyszłości, jak dorośniesz, masz kupować tylko sprzęt Apple'a. Oczywiście tam rozumiem, jaki był zamysł, wiem, że oni go w ten sposób promują i że kosztuje naprawdę przystępne pieniądze jak na iPada, ale jakoś mnie to bawi.
1500 zł, no. Nie jest jak na tablet, wydajny tablet, no młody kupiłem na te 11 urodzin, to wydajnościowo to jest sztos. Wiadomo, że te ramki są trochę większe, ale dla dziecka, dla nastolatki to jest zarąbiste urządzenie.
Ja mam jeszcze jedną bardzo istotną informację, też związaną z raportem finansowym Sony. Otóż pokłóciliśmy się troszkę ostatnio o Xperię, to znaczy mamy właściwie takie same zdanie na temat tych telefonów, ale ty twierdzisz, że być może niedługo im powiem papa. Ja mam nadzieję, że jednak nie. I w ostatnim roku wreszcie dział mobilny Sony wyszedł na plus, jak się okazuje. Co prawda sprzedał jeszcze mniej smartfonów niż wcześniej, bo to wcześniej było chyba 3,2 miliona, teraz to były równo 3 miliony, ale droższych i zaprojektowanych mniejszym kosztem, bo Sony, tak jak gadaliśmy już mocno, ale też inteligentnie ogranicza portfolio i wypracował zysk w wysokości, tutaj podaję, wyliczyło Telepolis, przeliczyło 961 tysięcy złotych, czyli 0,96 friza w ciągu całego roku. No ale najważniejsze jest to, że są na plus.
No zysk zyskiem, tak? Oczywiście, że tak. Znaczy, no wiecie, chciałbym, żebyście też zrozumieli, jakie pieniądze wchodzą w grę. No, gdybym rocznie na czysto miał bańkę, to ja bym był w niebo wzięty. Ale jeżeli mówimy tutaj o potężnej, uznanej, znanej marce, no to są pieniążki takie, no... To takie jakby Michał rocznie zarobił 9 zł.
No ja zarabiam 9 zł, a myślisz, że ile ja na tym moim gównomałym kanale mogę zarobić?
Wszystko pod stołem idzie.
Tobie dobra, płacą?
Dobra, okej.
Okay. Tobie ktoś płaci?
Co? Mi płacą? A to jakieś pieniądze są z YouTube'a? Nie ma żadnych pieniędzy. Dobrze, bo już zaczynamy głupkowaty tekst lecieć. Dobra, jeszcze wiesz co? Jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat związany z tą budżetową Motorola, o której już wspominałem. Kurde, nie recenzuję często Motoroli, ale Motorola, ten segment średniopółkowy, tych telefonów tam od 500 do 1500 zł, to mocno zasypuje bardzo sympatycznymi smartfonami. Ta G20, okej, ekran IPS LCD, ale 90-hercowy ekran, bateria 5000 mAh, 48 megapikseli aparat, dodatkowo ultra szeroki i wszystko to w cenie 600, niecałe 700 zł, tam chyba 680 zł za telefon. Powiem ci, że te smartfony tanie, naprawdę tanie, no nie oszukujmy się, smartfon za 700 zł w dzisiejszych czasach to naprawdę jest tani smartfon, one się robią coraz lepsze. Ja wiem, że on ma tak jakiś inny procesor i choćby nawet ze względu na ten nowy procesor, którego nigdy nie testowałem, chciałbym zobaczyć, no bo jeżeli tak, no to Motorola coraz mocniej i silniej rośnie nam na konkurenta Xiaomi lepsze, tym bardziej znowu przypominając ceny Mi 11 Ultra.
No właśnie Motorola zaczęła sama troszkę odwalać Xiaomi, bo ostatnio tyle wyszło tych tańszych telefonów od Motorola, że już naprawdę sam nie wiem, który jest który. Ostatnio pokazali jakiś najtańszy w Polsce smartfon z 5G, który kosztuje 899 zł. Naprawdę wyszło tego całkiem sporo. Ja od zawsze szanowałem te średniopółkowe Motorola, zawsze je lubiłem. Nie wiem dlaczego, jakoś ostatnio straciłem totalnie kontakt z Motorolą, więc tych telefonów od dawna nie testowałem, ale chyba też sobie wrócę, bo zaintrygowałeś mnie.
No a to widzisz, to i tak dobrze, ja nigdy kontaktu jakiegoś dobrego z Motorola nie miałem. Znaczy nie miałem, to nie jest tak, że ja mi się tam, wiesz, kłóciliśmy, bo ja tam do Motorola nic nie mam, po prostu ja nigdy kontaktu nie miałem z jakiegoś dobrego z Motorola, żadnego kontaktu, więc jakbyś tam miał tą G20, to dawaj znaka, to pojedziemy z nią na dwie recenzje.
Dobrze, pojedziemy na dwie recenzje. Dobra, to teraz chyba moja kolej. Chciałem powiedzieć taki news refleksyjny, że Ford Mustang Mach-E podobno sprzedaje się bardzo dobrze i co ciekawe, 70% osób, które go kupują, podobno nigdy wcześniej nie kupowało i nie jeździło Fordem, więc to ciekawe, że te samochody elektryczne przyciągają innych klientów niż samochody tradycyjne, w sensie nie ma takiego chyba przywiązania do marki, a ja chciałem też powiedzieć, że jaki jest mój stosunek do tego Mustanga, bo on tam zaczyna się chyba w okolicach bardziej wypasionej Tesli modelu 3, czyli drogo, ale model 3 sobie chcę kiedyś kupić, a lubię Fordy, więc też myślałem nad tym Mustangiem, nie? On nie wygląda jak samochód, on nie wygląda jak taki sportowy Mustang, ale jest całkiem sympatyczny, całkiem spoko, ale powiem ci, że w każdym oprócz Tesli samochodzie elektrycznym, jak oglądam jakiś test i widzę w każdym w ogóle nowoczesnym samochodzie, i widzę, jak działają te ekrany dotykowe, te interfejsy i jak one reagują na przykład, wiesz, z sekundowym opóźnieniem względem tego, jak ty coś wciśniesz, to jest jakaś masakra, wiesz, człowiek jest przyzwyczajony do flagowych smartfonów, do wypasionych tabletów, do dobrych komputerów, do pracy, a tutaj cofasz się po prostu w czasie i wiesz, mając też w świadomości, że nie jesteś multimilionerem, że będziesz tego samochodu używać przez, nie wiem, załóżmy 6 lat, i raczej nie wyciągniesz z niego na siłę tabletu i nie przykleisz iPada za te parę lat, jak się zdezaktualizują podzespoły. Wiesz, mam taką świadomość, że to pewnie będzie jeszcze zamulało bardziej z czasem. To jest jakaś masakra. Czy ty może się orientujesz, czy któraś z firm potrafi robić te multimedialno-obsługowe systemy tak, że one naprawdę są responsywne i szybkie, tak jak w Tesli?
Wiesz co, Michał, ja ci powiem z doświadczenia z tego mojego Peugeot Jitsu 3008. Jeździmy nim, no jesteśmy pierwszym właścicielem, jeździmy nim 2 lata. Powiem ci, że faktycznie, no, głównie to, co ja mogę ci powiedzieć, na Apple CarPlay, bo iCockpit to tam te zegary i to wszystko, no to tam faktycznie jest opóźnienie, tam nawet animacje są zrobione jakby trochę wolniej. Mam wrażenie, jakby one po prostu nie były przystosowane, one miały być przystosowane pod te wyświetlacze, które no rzecz jasna nie mogą konkurować z tymi smartfonowymi, ale Michał, do czego dążę? Dążę do tego, że człowiek idzie się do wszystkiego przyzwyczaić. I tak jak faktycznie responsywność i sposób użytkowania na smartfonie jest zupełnie inny, tak jak na przykład włączę na tym, nie wiem, tam jest chyba 5- czy 6-calowy ekran i korzystam z Apple Car, to idzie się za, to idzie ten, to nie jest tak, że tam jest jakiś lag, bo jeszcze lag nigdy się nie trafił, ale faktycznie to spowolnienie jest, do którego można szybko się przyzwyczaić. No a tak jak mówisz, odnośnie 6 lat, no nie wiem, ja to auto jeszcze pojeżdżę nim rok i tak jeszcze w tym roku planujemy kupić to inne auto. Tak czy siak, już jak będę kupować własnościowe, tak jak ty mówisz, 6 lat to też jest właśnie taki dobry okres. Ja też chciałem właśnie kupić 6-letnie auto na 6 lat. I ja jeszcze mimo wszystko w elektryki, nie mam jeszcze jaj, żeby uderzyć w elektryka. No ale to wszystko wynika z tego dystansu, jaki robimy pomiędzy jedną rodziną a drugą.
No tak, to już gadaliśmy, że jakby twoje potrzeby są zupełnie kontrelektryczne, bo ani nie mieszkasz w domu, ani nie jeździsz głównie na krótkie dystanse. U mnie jest zupełnie inaczej, więc dla mnie to będzie chyba dobre rozwiązanie.
Znaczy wiesz, w domu to nie jest nie problem, bo ja tutaj na osiedlu mam 3 osoby, które korzystają z elektryków, więc normalnie na osiedlu się można podpiąć, więc to nie jest problem. Ale no ja się boję o te zasięgi, no. Ty masz rodzinę stosunkowo blisko, tam stówka czy tam coś, to jest do przeżycia, no. Zazdroszczę.
W robocie na YouTubie się boję o zasięgi. Jeździ samochodem, boję się o zasięgi. Weź się uspokój, człowieku.
W ogóle, a jego chodzi o zasięgi, ja mam do rodziców 420 kilometrów.
Czy ty mieszkasz...
Nie będę, kurde...
Czy ty mieszkasz na jednym osiedlu z ekipą Freeza, że masz 3 elektryki na osiedlu?
Nie, no gdzie Freeze? Ekipa Freeza to Mercedesami chyba głównie jeździ, więc nie. No ale widzisz, ty kurde, z jednej strony mogę ci powiedzieć, fajnie, nie masz dzieciaków, ale prędzej czy później dzieci ci się trafią, to też będzie co innego, widzisz. Ty na przykład za SUV-ami mech, a ja na przykład SUV-y, SUV-podobne uwielbiam te auto, tak? Ostatnio powiem ci, że znalazłem super auto, ale nie wiem, jak wyglądają koszta utrzymania. Znaczy spojrzałem tylko na koszta utrzymania Porsche, to powiedziałem dziękuję, do widzenia, przegląd 7000 zł, klocki 8000 zł, mówię dziękuję, nie chcę, więc wiadomo, kupić auto to jedno, ale utrzymać to drugie, ale w wolnej chwili sobie zobacz Maserati Levante, takie 2-letnie, kurde, przepiękne autko, jakie ładne auto, no rewelacja, no ale wiesz, nie jest elektryczne, więc odpada, no i jest SUV-em, więc podwójnie u ciebie odpada, no, podwójnie. Ale możesz mi kupić.
Nie, dla mnie SUV to jest taka, ja teraz się narażę wielu osobom, ale dla mnie SUV to jest taka oznaka starości, w sensie jak będę musiał kupić SUV-a, to będzie znaczyło, że już równie dobrze mogę wskoczyć w takie tatuśkowate sandałki i wozić, kurczę, dzieci do szkoły jako jedyna moja rozrywka w ciągu dnia, więc nie, jeszcze nie chcę SUV-a. Dobra, teraz twój news.
Mój news? Wiesz co, czas jest taki, że chyba czas na polecanki.
Tak, no dobrze, to znaczy nie dobrze, to ja jeszcze sobie jakiegoś jednego może wybiorę.
Masz jeszcze? No dobra, to powiedz, no, bo ja to tak celowo chciałem się elegancko wyrobić z czasem, żeby już przejść sobie bezpośrednio do polecajek, a polecajki to mam ostre.
Nie, no ja tylko tak chciałem szybko powiedzieć, że jeżeli ostatnio mieliście w swoim życiu zbyt mało premier sprzętu firmy Xiaomi, to Xiaomi znowu nie zawodzi waszych oczekiwań.
Ciekawe, czy trafi się taka jedna osoba.
Tak, Xiaomi...
Kurwa, kiedy jakieś premiera Xiaomi?
No jutro, pojutrze, pan sobie wybierze sam termin pasujący i produkty pasujące. Nie, teraz była właśnie jakaś taka giga premiersko i pokazali naprawdę dużo rzeczy. Xiaomi wchodzi z telewizorami, telewizory Mi TV P1 są prawie bezramkowe, są w rozmiarach od 32 do 55 cali, więc takie raczej w wersji pocket jak smartfony troszkę. I co? Bardzo fajnie, bo tych telewizorów za bardzo w Polsce nie było. Myślę, że one mogą zawalczyć ładnie o klienta. Xiaomi Mi 11 Ultra, co tak poznaliśmy cenę oficjalną, 5699. Świetny smartfon, w którym Xiaomi wrzuciło po prostu wszystko, co tylko potrafiło zrobić i to, czego nie potrafiło, tak. Też nie, bo na przykład u mnie bateria leci jak po prostu, jak na tę pojemność, to jest aż chore.
Tak?
No.
Naprawdę nie? A to może wziąłeś maksymalną tą rozdzielczość?
Nie,
ja
no co
ci,
ty?
Że przy 120 i tej niższej, to tak na luzaku jeden dzień mi wytrzymywał i to tak na luzaku.
No to u mnie nie na luzaku.
Może masz jakieś warszawskie złe wiatry, no nie wiem, albo nie wiem, prąd ci źle ładuje telefon. Nie, ja akurat z baterii w miarę spoczko.
No dobrze, ale mieliśmy Mi 11 Ultra, do tego Mi 11i, To jest chyba jakaś nowość. Chyba nie było wcześniej telefonów i, ale jeszcze Xiaomi ma sporo literek w alfabecie do rozdysponowania, więc myślę, że jeszcze nie jedno zobaczymy. Mieliśmy Mi 11 Lite 5G, to jest ciekawa propozycja, bo 1899 zł i Snapdragon 780G, odświeżanie 90 Hz, ekran AMOLED, no spoko, to się wydaje sensowne. No i pewnie wyczekiwany przez wiele osób, fani Apple'a mają swoje AirTagi za 159 zł, fani Xiaomi mają swoje Mi Bandy, które ciągle kupują i ciągle zmieniają.
Za które Xiaomi będzie dopłacać.
Tak, i Mi Band 6...
Weź od nas taga i dopłacimy ci 50 zł.
Ej, szybko trafił do Polski ten Mi Band, tam wiele osób mówiło, że może dopiero w czerwcu, może w lipcu, a tutaj mamy już Mi Banda 6, wygląda fajnie, wiem, że ty testowałeś, kosztuje 219 zł. Nieźle.
Jak chcesz, mogę ci podesłać, bo kupiłem dwa, jeden właśnie już wysłałem w konkursie, a drugi leży. To jak ci mogę podesłać?
Spokój,
też
koszty wysyłki będą większe niż ten Mi Band jest wart. Nie, no spoko. Ja chciałem sobie zrobić ogólnie zrobić, wiesz, taki przegląd opasek fitness, ale nie będę się spieszył, nie chcę robić na premierę tego Mi Banda, po prostu zrobię sobie takie parę dni, jak ludzie się będą na mnie patrzyli jak na debila, bardziej niż zwykle i będę sobie, wiesz, będę miał tak do łokcia mniej więcej te różne opaski fitness, będę tak chodził i porównywał wyniki. Naprawdę, mam już od Oppo, mam już od Huawei, ja będę miał tego Mi Banda, no stary. Problem? Jeżeli byłbym jakimś tam amerykańskim raperem w latach 90., to myślę, że zrobiłbym całkiem spory szał tą stylową, a tutaj też no liczę, że może z moimi prawie już 80 tysiącami subskrybentów przełoży się to na jakąś większą modę w naszym pięknym kraju. Dobra.
Weź sobie ten iPada powieś na szyję jeszcze. Jak już masz być taki raper, weź sobie, nie wiem, jakiegoś bling bling włącz na tapecie, ale będziesz, kurde, ziom.
Ale mnie stać tylko na...
Co ci nie stać?
Nie, mnie stać tylko na edukacyjnego iPada, a chciałbym pozować tak, żeby mnie wychowała ulica, a nie iPad, więc to chyba odpada. Muszę znaleźć coś innego. Xiaomi mnie wychowało.
Dobra.
Dawaj polecajkę.
Okej, lecimy z polecajkami. Pierwsza polecajka, nie pamiętam, czy polecałem, czy nie, ale oglądamy z Justyną raz jeszcze Westworld. Oglądałeś? Na HBO?
Oglądałem dwa sezony. Pierwszy był świetny, drugi był bardzo dobry. Na trzeci czekałem, ale jakoś jeszcze nie wróciłem. Teraz znowu mam to HBO, więc pewnie obejrzę.
Wiesz co, ja bardzo lubię Westworld i znowu, ja miałem dokładnie taką samą zasadę jak ty. Obejrzałem pierwszy sezon, drugi. Teraz jeszcze raz obejrzałem pierwszy i drugi. I teraz jesteśmy na trzecim odcinku trzeciego sezonu. I... Tak jak jeden, pierwszy i drugi jest fantastyczny, tak ten trzeci nie do końca mi podchodzi. W sensie jest okej, ale to mam wrażenie, to nie moje klimaty, a też nie chciałbym za bardzo spoilować. Dla osób, które może nie do końca wiedzą, co to jest Westworld, to ja może tutaj na ten moment pojadę szybko Filmwebem. Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, w który zamieszkały jest przez sztuczną inteligencję ludzi, tak zwane hosty. Dla mnie jest to niesamowicie barwny, ambitny film z przesłaniem w pełni zaangażowany w egzystencję człowieka i tego, jaki jest sens istnienia. Strasznie mi się to podoba i jest to jeden z takich nielicznych seriali, który... daje mi cały czas, po każdym odcinku, przynajmniej do końca drugiego sezonu, dawał mi do myślenia na temat w ogóle sensu istnienia i tego, jak będzie, w jaką stronę podąża technologia, bo trzeci sezon dokładnie i doskonale pokazuje, że to nie są te lata, w których my żyjemy. Jednak no jeżeli tak szybko ta technologia będzie szła do przodu, no to ja się nie zdziwię, że jak jeszcze nawet za naszych czasów, Michałku, przed naszą śmiercią, takie hosty będą sobie już dreptać po ulicach.
No powiem ci, że na mnie też Westworld zrobił ogromne wrażenie. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że to jest też rozwinięcie idei filmu o tym samym tytule. To był film, w którym po raz pierwszy zastosowano CGI. I to było dosłownie kilka pikselków, które miały pokazać to, w jaki sposób te hosty widzą. I no, w tej chwili nie wygląda to imponująco,
oglądałeś
ale...
Oglądałeś ten film?
Nie, film? Ale w całości nie.
Właśnie, to może poszukam.
Ale oglądałem cały jakiś tam 15-minutowy filmik, analizę, jak to CGI robili. To po prostu w tamtych czasach był taki kosmos. No wtedy właściwie przecież komputery nie były ani potężne, ani
rozpowszechnione. Komputery to był kosmos.
No tak, no wtedy coś takiego jak komputerowy efekt specjalny... to było coś totalnie absurdalnego. No, coś, wiesz, zbitek niepasujących do siebie wyrazów. Więc bardzo ciekawe. Ja też bardzo szanowałem Westworld za to, że to był serial, który wychodził i chyba nadal wychodzi z odcinkami w odstępach tygodniowych i był bardzo tajemniczy, w związku z czym, tak jak kiedyś chociażby z Zagubionymi, wytworzyła się taka wyjątkowo zaangażowana społeczność internautów, którzy na różnych subredditach, na forach dyskusyjnych rozmawiali sobie o tym, co się właściwie stało, dzielili się teoriami, przypuszczeniami co do kolejnych odcinków. I wiesz, po prostu był taki klimacik, że twoje oglądanie serialu nie kończy się de facto z zobaczeniem napisów końcowych, tylko jak się skończy, to jeszcze wchodzisz, gadasz z ludźmi, myślisz nad tym, co będzie dalej. No i to jest jednak, brak tego jest moim zdaniem wadą tego systemu Netflixowego, czyli binge-watchingu i wrzucania całego sezonu serialu naraz. Co oczywiście jest super wygodne, tak, i ma wiele zalet, ale akurat do Westworld to, że wydają co tydzień, pasuje mi bardzo.
Tak, tym bardziej, że te odcinki akurat w Westworld to spoczko, tak? Bo niektóre te seriale na Netflixie trwają po 20 parę minut, a Westworld najczęściej godzina, godzina z hakiem, więc jest co oglądać. Świetny, wybitny, wybitny serial, gorąco, gorąco polecam. I polecam w ogóle z dupy strony, polecam, ja już ci zresztą wysyłałem wczoraj chyba z rana, polecam profil na Instagramie, MemHub. MemHub ma około 108 tysięcy obserwujących. Fantastyczne meby, memy, z których cisnę taką niesamowitą bekę, tak jak, nie wiem, jest suchar codzienny, te memy wszędzie znajdujemy w sieci, ale jeżeli chcecie mieć takie kompendium memów, chociażby ten, który ostatnio wrzuciłem na Twittera, jestem aktorką, robię filmy na TikToku. No, mniej więcej wygląda tak, że jestem aktorką, robię filmy na TikToku, a ja jestem fotografem i robię screenshoty. No, fantastyczne, jeżeli ktoś ma gorszy humor, obejrzy sobie tam parę zdjęć z profilu i już humorek lepszy. A co, Michał, od ciebie dzisiaj?
No, ja was od razu przepraszam, bo znowu mam podcast i znowu od RMF, no ale no co poradzę, że ostatnio zawsze jak coś robię, co angażuje mi bardziej ręce niż mózg, to przy okazji słucham sobie podcastów. Ten akurat się nazywa Sceny Zbrodni i tak, macie rację, to jest 384. polski podcast o tematyce true crime, ale ten akurat ma dwa wyróżniki, bo po pierwsze jest dwóch prowadzących, którzy tam się uzupełniają i uzupełniają swoje opowieści wzajemnie o zbrodniach i to nadaje tej audycji takiej fajnej dynamiki, jakiej czasami mi brakuje u innych. Zresztą panowie też może nie śmieszkowo, bo bez przesady, ale tak raczej na luzie podchodzą do tych spraw, które omawiają. Bo wiesz, jest taki podcast kryminalny Starter Pack i w to wchodzi tajemnicza muzyka bez przerwy w tle. I to, że jeżeli jesteś prowadzącym, to mówisz takim głosem, który sugeruje, że sam jesteś popierdolonym mordercą. No więc tutaj tego nie ma i bardzo mi to odpowiada. To po pierwsze. A po drugie, każdy odcinek to nie jest jedna, tylko kilka różnych spraw z omówionymi najciekawszymi szczegółami i te sprawy są powiązane tematycznie, więc mamy na przykład odcinek o, teraz sobie patrzę, zaginięciach całych rodzin, o najgroźniejszych gangach, o morderstwach autostopowiczów, o szpiegach, o kobietach seryjnych mordercach. No, jest ten wspólny wątek i jest poświęcanie każdej pojedynczej sprawie raczej 5 niż 25 minut i to sprawia, że się fajnie tego słucha. I no, może fajnie to nie jest dobre słowo na opowieści o morderstwach, ale słucha się intrygująco, tak więc jak powiem intrygująco, to nikt o mnie nie pomyśli, że jestem jednym z tych pojebanych prowadzących, którzy sami są mordercami. No, to Sceny Zbrodni.
Absolutnie.
Tak. Może my powinniśmy założyć podcast True Crime. Ty będziesz grał jakąś mordowaną kobietę, będziesz robił a ja będę właśnie opowiadał o tej zbrodni.
Dobra, ale to wówczas już na YouTubie, ale ty sam mówisz, wyobraź sobie jeszcze to wrzucić na YouTuba. Kurde.
I złapał ją za nogę.
Jest burza za oknem i nie wiem, ja idę w masce klauna i z takim tępym nożem do masła do ciebie podchodzę od tyłu. O Jezu, Sceny Zbrodni.
Jejku, dobra, odwala,
tak,
odwala.
Sceny
nie
Zbrodni
dobrze, Michał.
Polecam, jest kilkadziesiąt odcinków, na razie więcej niż Futury, bo chyba coś koło 70 i ja przesłuchałem 25 na razie, więc jeszcze troszkę mam. Okej, okay, tyle ode mnie.
Super. Datem. Mam problemy dzisiaj z wysławianiem się. Zatem dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie, obejrzenie nas do końca. Jeżeli jeszcze dotychczas nie subskrybowałeś, gorąco zachęcamy do subskrypcji kanału Futura Podcast na YouTubku, do obserwowania nas na Spotify oraz Apple. Tymczasem miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzymy, ale ja już to szybko mówię, ale zapierdzielam. I długiego, stosunkowo długiego, udanego weekendu. A nie, wy już będziecie w połowie. Dobra. Nieważne. Bawta się dobrze. Do zobaczenia.
Pa.